W zesłaniu Ducha Świętego czytamy w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale zaczyna się to tak. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jakim Duch to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziemi zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni oniemieli, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Ale byli tacy, którzy drwili, ci ludzie upili się młodym winem. I później Piotr, który jeszcze niedawno zapierał się Jezusa, wówczas Piotr wstał wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. To dopiero pierwsze kazanie, gdzie się człowiek musi tłumaczyć, że on i jego koledzy nie jesteśmy pijani. Bo jest 9, jeszcze musi to uargumentować. Nie jesteśmy pijani, ponieważ jest 9, widzicie? Nie jesteśmy. Ale jednak coś się musiało dziać, że ludzie patrzyli się z niedowierzaniem. Pierw te huki, grzmoty, wiatr. I w jakimś musieli wyjść zachwyceniu uczniowie Jezusa, że byli podejrzeni o to, że byli pijani. Natomiast ta sama sytuacja, w której Piotr właśnie tak odważnie nagle głosi i woła bardzo ważną rzecz, mimo tego, że jeszcze niedawno się bali, mówi, muszę wam coś powiedzieć, muszę wam coś powiedzieć. I podobnie Jezus, kiedy w Ewangelii Jana czytamy 7 rozdział, 37 werset, w wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż ciągle nie dokonało się uwielbienie Jezusa. I podobna sytuacja też w ostatnim Dniu Święta, w bardzo ważnym dniu, gdzie było dużo ludzi dookoła, Jezus staje i krzyczy do ludzi, coś bardzo ważnego mam wam do powiedzenia. Kto pragnie i pije, niech przyjdzie. I mówił to o Duchu i dokładnie tą sytuację, tak jakby spełnienie tego momentu, że ten Duch Święty właśnie został dany, znaleźli się apostołowie i w tym kontekście Piotr niemalże w bardzo podobny sposób woła i nawołuje, słuchajcie, muszę wam wytłumaczyć, co tutaj się właśnie wydarzyło. Nie jesteśmy pijani, to stało się coś absolutnie innego, niesamowicie ważnego. Chodzi o proroctwo Joela, do którego później wrócimy. Natomiast w jednym i drugim przypadku jest bardzo ważna informacja, że Duch Święty będzie dany. I dzisiaj jakby świętujemy to święto, które wtedy dokonało się w rzeczywistości, to był ten pierwszy dzień, kiedy nastąpiła nowa era. Kiedy nastąpiła nowa era. I tak jak czytaliśmy i kiedy studiujemy Ewangelię Łukasza, to wielokrotnie słychacie, że Jezus się jakby przedstawia. Tak, że Jezus wszystkim uczniom i ludziom dookoła się przedstawia, bo oni nie wiedzą, kim On jest. Dla nich jest jakimś kolejnym nauczycielem i przyglądają się i widzą, co to może być i o co może z nim chodzić. I każdy kolejny dzień, każde kolejne wydarzenie, każda kolejna strona Ewangelii przybliża czytelnika do tego, kim jest Jezus. On się im przedstawia i pokazuje, jaki jest i jaki obraz Boga reprezentuje. Natomiast no, dla nas jest to oczywiste, tak? My czytając te strony wiemy, jak to będzie. Więc jest to przedstawienie się Jezusa, ale jednocześnie Jezus przedstawia trochę też właśnie Ducha Świętego, że przedstawia tą postać jeszcze bardziej może tajemniczą, czy to też nawet dzisiaj wielu z nas, ale tym bardziej wtedy postać, która nie była dostępna, też mało kto o niej wiedział tak naprawdę, a są wzmianki na ten temat. I trochę może zanim wrócimy do tego proroctwa Joela, pozwolę sobie przytoczyć, nie da się wypełnić tego tematu pewnie w każdym detalu, ale kilka rzeczy, w jaki sposób Jezus przedstawia Ducha Świętego. Mówi o nim parakletos, czyli Jezus mówi w pewnym miejscu, że musi odejść, ale wtedy Ojciec wyśle innego pocieszyciela. I to jest to słowo, pocieszyciel, parakletos. Ono mówi też o adwokacie, o stronniku, tak jakby ktoś był w Twojej sprawie, po Twojej stronie. To oznacza to słowo, zawsze z Tobą. I taki jest właśnie Duch Święty, to jest Jego rola dzisiaj. Jakby Jezus jest w niebie, zasiada na tronie, fizycznie Go nie ma z nami. Zostawił nam, posłał nam Ojciec swojego Ducha do tego, żeby On był z Tobą i ze mną każdego dnia. Był pocieszycielem, adwokatem przeciwko wszelkiemu oskarżeniu i każdy zmaga się z oskarżeniem. Mamy oskarżenia, które każdego dnia mogą cię jakby bombardować. Jesteś taki, niedobry, głupi, nie nadajesz się, grzeszysz ciągle, te same błędy popełniasz, nie zmienisz się. To są oskarżenia, które z wielu z was wiem, że się zmaga, bo rozmawiamy i często to też nawet w pokoju modlitwy wychodzi, że to jest problem, z którym się zmagamy. Oskarżeniami, że przychodzi oskarżyciel braci, diabeł, i wmawia ci do twojej głowy, jak bardzo beznadziejny w oczach Boga jesteś. I Duch Święty ma to zadanie być tym wspomożycielem. Jest też napisane, że Jezus mówi, że On, ten Duch Święty, przypomni wszystko, co ja wam powiedziałem. Więc wszystko to przypomni też Ewangelię przede wszystkim. Ilekroć przychodzi takie oskarżenie do ciebie, możesz wzywać Ducha Świętego o pomoc, o tego, żeby przypominał ci, co mówi Słowo Boże, żeby przypominał ci, gdzie skierować swoje oczy, żeby cię pocieszył i obronił przed tym oskarżeniem. On to chce czynić w twoim życiu. To jest Jego rola. Po to między innymi został posłany, żeby pocieszać i być naszym adwokatem przeciwko wszelkiemu oskarżeniu. Wiele razy, kiedy znalazłem się w sytuacji, w której gdzieś mnie personalnie ktoś oskarżył, wiele razy, mówię, Boże mój, zacząłem się zastanawiać i Duch Święty, nieprzygotowany kompletnie na sytuację, dawał odpowiedzi, stawał się moim adwokatem i nagle okazywało się, że sprawy mają się trochę inaczej. To nie znaczy, że za każdym razem, jak masz Ducha Świętego, to jesteś czysty, bo jednocześnie Duch Święty mówi o nim Pismo, że jest tym, który przekonuje świat o sprawiedliwości, grzechu i o sądzie. Czyli są sytuacje, w której On cię broni, kiedy należy ci się obrona, ale są sytuacje, w której On jest tym, który przekonuje i konfrontuje. To jest Jego rola, że On w duchu miłości potrafi bardzo często pokazać tak naprawdę, z czym mamy problem i z czym się zmagamy. Coś, co często ludzkie oczy nie widzą, nasze same oczy nie widzą, o czym nie wie żaden człowiek, tak jak pastor mówił, wszystkich oszukujemy, siebie nawet czasami jesteśmy w stanie oszukać i nam się wydaje, że wszystko jest super i jesteśmy tacy święci i sprawiedliwi i świecimy, tak? Ale kiedy możesz zaprosić Ducha Świętego też do tego miejsca i dać Mu gdzieś zbadać Twoje serce. I w tym, w miłości On może osądzić, pokazać sobie, to nie jest załatwione, albo to nie jest załatwione. Kiedyś miałem taki moment w życiu, że bardzo miałem pretensje do Boga. Dlaczego mi tam tyle źle uczynił i mnie zdradził i w ogóle, że strasznie źle. I pamiętam ten moment, w ułamku sekundy dostrzegłem i nie było żadnego człowieka, który by mnie skonfrontował, powiedział, ty, co ty gadasz w ogóle, a jak ty żyjesz? Nie było nikogo, ja sam we własnych oczach się czułem bardzo sprawiedliwy i w ułamku sekundy po prostu jak, wiecie, jak w tak mnieniu oka taśma przez wszystkie w przeciągu ostatniego roku rzeczy, które uczyniłem, jakby zobaczyłem całą swoją kartę grzechów i po prostu padłem na ziemię, płakałem i pokutowałem. I było to w miłości i ostatecznie pojednałem się z Bogiem i dobrze się skończyło. Natomiast to też był Duch Święty. Ja sam we własnych oczach byłem sprawiedliwy. Przyszedł Duch Święty i przekonał mnie o tym, więc jestem pocieszycielem i adwokatem, kiedy jest potrzebny, ale jest też tym, który trzyma nas w prawdzie, bo On jest też duchem prawdy. Jest duchem wolności. Jest napisane, że gdzie Duch Pański, tam wolność. Jest opisane o ludziach narodzonych z ducha jak wiatr, że są jak wiatr, że nie da się ich zatrzymać. Wiemy, wiatru nie da się okiełznać, tak? Wiatr jest, on będzie sobie latał gdzie chce i jak chce, kiedy Jezus tłumaczy Nikodemowi, jakby o co chodzi, mówię o nowym narodzeniu, tak, o narodzeniu się i z wody, właśnie i z ducha. I tłumaczę tą różnicę, że czego jakby Nikodem w ogóle nie potrafił zrozumieć, o co mu będzie chodzić. I tak samo jest właśnie z Duchem Świętym. On chce, byś ty i ja był wolny. I wolny od grzechu to jest pierwsza rzecz. I tu mamy zbawienie, przychodzimy do Jezusa, pokutujemy i On w swojej mocy nas uwalnia od różnych zniewoleń, jakichś zachowań takich, które ciągle powtarzamy, cokolwiek jest w naszym grzechu, czego nienawidzimy, nie lubimy, to Duch Święty często jest tą osobą, której możemy się chwycić i wołać i prosić, żeby nas uwolnił. On jest często rozwiązaniem. Bez Niego, bez mocy Ducha Świętego nie da się pewnych więzów zerwać. Ale są też rzeczy, od których nie jesteśmy wolni, a które też nas ciemiężą. Nie są to grzechy, ale każdy gdzieś w jakimś stopniu po trochu tego doświadcza. Weźmy chociażby strach przed ludźmi. Wielu z nas może być przestraszonych drugim człowiekiem, przestraszonym mówieniem o Bogu, przestraszonym w ogóle mówieniem, że gdzieś jakaś historia życia, gdzieś różne sytuacje spowodowały, że boimy się różnych rzeczy, czy zwierząt niektórzy się boją. Niektórzy się boją wystąpień publicznych, tak? I są sytuacje, które ewidentnie boją się śpiewać czasami, bo pomyślą, że ktoś coś dziwnie powie, jak usłyszy, jak ktoś śpiewa. I wszystkie te rzeczy, które gdzieś nas zniewalają, że nie pozwalają nam być sobą, nie pozwalają nam zachowywać się naturalnie, tak jakbyśmy chcieli. Czujemy się spięci, zestresowani nad, jakby ponad miarę. To też są miejsca, gdzie Duch Święty chce działać i chce jakby nas uwalniać do tego, byśmy byli takimi, jakimi nas Bóg zaplanował, bez tych wszystkich sytuacji, które nas jakoś tak zniekształciły w naszym zachowaniu. Duch Święty też jest duchem radości. Jest napisane, żeby go nie zasmucać, ale jest też napisane, że Królestwo Boże to jest pokój, radość i miłość w Duchu Świętym. Między innymi właśnie radość jest tym czymś, co wypełnia. Kiedy człowiek jest pełen Ducha Świętego, jest pełen radości, on pociesza cię w sytuacjach, w których być może człowiek normalnie nie zaznałby pocieszenia, w których by potrzebował nie wiadomo jakiego czasu na przerobienie pewnych spraw. Duch Święty jest tym, który pociesza i też często człowiek potrafi przyjść smutny do kościoła, wyjść radosny. I nic się w zasadzie nie zdążyło zmienić, prawda? Pośpiewaliśmy parę piosenek, posłuchaliśmy kazania, ale te sytuacje, które nas smuciły, nie zmieniły się. A jednak nasze serce zaczyna być przepełnione radością, bo jakby wiemy, gdzie jest nasza nadzieja, odzyskujemy tą pewność, którą mamy w Bogu, że On pamięta, że kocha, że jest. I ta radość, pomimo okoliczności, które są trudne, przychodzi. Nie jest to sztuczna radość, nie jest to jakby udawanie, że jestem szczęśliwy, ale wielokrotnie doświadczamy tego, że Bóg pociesza nasze serce i rozwesela. W Biblii czytamy o owocach Ducha Świętego. W liście do Galacjan czytamy, żeby żyć życiem według Ducha. I to życie według Ducha, ja to przeczytam z 5 rozdziału od 16 wersetu. Podkreślam natomiast, pisze Paweł, żyjcie w Duchu. Żyjcie w Duchu, a na pewno pokonacie żądze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw Duchowi, a Duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak Duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Patrzcie, te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Czyli apostoł pisze, że dobre są te motywy często. Ale kiedy walka się toczy, nie mamy na tyle siły z własnych sił, żeby ją wygrać i dobrze wybrać, to nasze dobre chcenie jakby przeradza się w nicość, nie da się tego czynić. I pisze, jakie rzeczy rodzą się z ciała. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapewniam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy te rzeczy się dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Czyli to jest, pokazuje, że to są owoce Ducha Świętego napisane. To jest życie w Duchu, to jest pokazany już jakby efekt tego, co Bóg chce robić w nas, co Duch Święty może zrobić w tobie i we mnie. Czyli zamiast żyć według ciała i być jakby w niewoli tych wszystkich rząd, tych wszystkich rzeczy, które były wymienione, które są z ciała, które tak naprawdę niszczą nasze dobre chęci, to On chce, żeby ta odbudowa wewnętrznego człowieka, którą właśnie czyni Duch Święty, przemieniła nas w osoby, które będą owocować takimi cechami, że kiedy normalnie człowiek by się zdenerwował, to my mamy cierpliwość, że kiedy normalnie człowiek uległby pokusie, to my mamy opanowanie, że kiedy normalnie człowiek mógłby mieć i miałby pewne prawo kogoś okrzyczeć, czy być nieprzyjemnym, bo ktoś źle się zachował, to mamy tutaj łagodność i powściągliwość. I miłość ponad wszystko w tym wszystkim, w sytuacjach, w których często już nie ma sił okazywać tej miłości. I to są owoce ducha, to jest przemiana charakteru, to jest to, co się dzieje w nas, to jest to proces, w którym każdy z nas jest, to jest ta transformacja, o której mówił pastor. I to się dzieje mocą Ducha Świętego w nas. I Duch Święty nam jest do tego potrzebny. Bez życia w duchu, tak jak pisze tutaj apostoł, nie jesteśmy w stanie własnymi siłami osiągnąć takiego miejsca w życiu, żeby tym owocować. Po ludzku jest to niemożliwe. Zabraknie można jakiś tam czas na wolnej woli, ale jeśli serce w środku nie zostanie przemienione mocą Ducha Świętego, to tej wolnej woli bardzo szybko zabraknie. I to są owoce Ducha Świętego. Przemieniony charakter to jest ta praca, którą on wykonuje w nas, ale jest też praca, którą on wykonuje przez nas. I w liście do Koryntian czytamy o darach Ducha Świętego. O darach Ducha Świętego, które apostoł pisze, jeśli chodzi zaś o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. I to jest to, co Bóg może zrobić przez nas, to jest coś, co nam usługuje w Kościele. To jest, nie wiem, pokój modlitwy, kiedy modlimy się za siebie nawzajem o uzdrowienie. Tam usługujemy tymi darami. To jest ta część, która często jest taka tajemnicza, się wydaje. Ona jest tak naprawdę bardzo prosta. Są różne dary proroctwa, języków, cudów, wiedzy, dary uzdrowień. To wszystko Bóg dał po to, żeby w bardzo praktyczny sposób pokazać, że jest Bogiem. To są te wszystkie miejsca, które On chce, żeby posiadać te dary, żebyśmy my tutaj mogli na ziemi robić to, co On robił. To są wszystkie te miejsca, w których po ludzku sił już nie wystarczy. To są wszystkie te momenty w życiu, gdzie żadna ludzka mowa, gdzie żadne ludzkie czyny i pieniądze nie wystarczą. Tak jak kobieta, która przyszła do Jezusa, cały majątek wydała, bo była chora, przyszła, dotknęła się Jego szat i została uzdrowiona. I tak samo później apostołowie, Jego uczniowie właśnie w tych darach duchowych usługiwali tym, gdzie po ludzku nie było już możliwości, żeby pomóc. To jest to piękno też, właśnie Kościoła, ta pełnia tych darów jest dużo i każdy ma różne, ale one też są częścią Kościoła. Nie ma sytuacji, że jest tylko jedno lepsze. Nie powinno być jakby między nami sytuacji, że wartościujemy, co jest bardziej wartościowe. Ta część działania Ducha Świętego czy tamta. Jakby pokazałem wam całe spektrum, jest tego jeszcze dużo więcej innych rzeczy, które robi Duch Święty, za które On jest odpowiedzialny, które On chce robić między nami. I my często lubimy sobie wybrać i w tych wyborach po różnych sytuacjach, w których się znaleźliśmy, często jakby jesteśmy w skrajnościach. Więc ja te skrajności pozwolę sobie trochę wymienić, żebyśmy mogli się odnaleźć gdzieś w tym miejscu, tak jak to Bóg zaplanował, wierzę, że jest. Czyli pomiędzy nastawieniem się na tylko i wyłącznie doświadczenia, przeżywanie, bo tak często jest, że jak Duch Święty dotyka, to są przeżycia, coś kogoś jakieś będzie miał jakieś dreszcze, albo coś mu się miło zrobi, albo się popłacze, albo się będzie weselił. To są takie sytuacje i one są. I tak jak tamci wyszli z tego napełnienia Duchem Świętym i myśleli, że są pijani. Więc jak oni się musieli zachowywać, tak sobie myślę. Więc takie sytuacje są i są ludzie, którzy jak tylko raz tego skosztują, to bez tego żyć nie mogą i ciągle szukają tych doświadczeń, przeżyć i ciągle chcą, żeby tak pompować to w nich i ciągle tylko szukają sposobności, żeby ktoś się za nich modlił, żeby tylko doświadczać, doświadczać i doświadczać. I to jest jakby jedyna rzecz, którą widzą. A na to mamy najczęściej inni chrześcijanie, którzy spotkali tamtych i się z tym jakoś zbulwersowali, to jest w drugą stronę. Tylko owoce, tylko charakter, tylko przemiana, tylko absolutnie to, jakim jesteś człowiekiem. Jak nie będziesz super człowiekiem, to ani śmiesz myśleć o tym, żeby jakieś dary, żeby jakąś służbę mieć. Musi być super czysty i tylko to jest ważne. I jesteśmy w tych skrajnościach i dwie strony się bombardują. Jeden mówi, pokaż mi swoje dary, a drugi pokaż mi swój charakter i walczą jeden z drugim. A Duch Święty jest za jedno i za drugie jakby odpowiedzialny i jedno i drugie chce czynić w twoim i w moim życiu. Nie ma nigdzie w Biblii, jedni niech mają dary, a drudzy niech mają owoce. Jakby jedni i drudzy są tak naprawdę zobowiązani do tego, żeby starać się o jedno i drugie. Mamy cuda i uczynki, tak? Czyli jeden na cuda, żeby Bóg tylko robił cuda, cuda i cuda i to jest jedyne działanie Boże, ale krzeseł nie poustawia. Ciasta nie upiecze, bo to są rzeczy niższe. On będzie się zajmował rzeczami wyższymi. tylko nadprzyrodzone rzeczy są godne jego czasu, tak? I mamy w drugą stronę, że po prostu tamtego nie dotykam, bo nie wiem, bo się boję, albo słyszałem, że to dziwaki i ja w praktyczny sposób tylko pomagam. Ja pieniądze daję, ja tamto zrobię, ja poukładam wszystko. To są rzeczy godne, żeby robić, a ty co, zlatasz za jakimiś, nie wiem, wiatr łapiesz. Dary, owoce powiedziałem, a jeszcze wolność i porządek. Czyli jak ktoś gdzieś skosztuje czasami i coś, rzeczywiście Bóg go użyje w taki sposób, że coś mu powie i to się okaże prawdą. I jak to jest młody człowiek, to często się dzieje, chociaż i wiek tutaj nie gra roli, że on nagle jest wolny. Nagle on tylko Bogu podlega i Bóg do niego mówi bezpośrednio. I on już nie potrzebuje nikogo, on nie potrzebuje kościoła nagle, on nie potrzebuje drugiego człowieka. Pastor to religia. Kościół, jesteśmy wszyscy kościołem. Nie jest istotne. I oddala się. On jest wolny, on jak wiatr, on będzie latał. I takich mamy. I mamy w drugą stronę, kiedy tylko porządek. Absolutnie to wszystko źle, musi być porządek, musi być wszystko poukładane, absolutnie wszystko poszufladkowane. Najlepsza, jedyna możliwa teologia, jaka istnieje, to jest ta Mojsza i nic jej nie zmieni i tak tu stoję i się nie ruszę. Choćby nawet się waliło, nawet jakby wiatr przyszedł, ogień, ja nie zmienię mojego miejsca, w którym jestem, bo ja już posiągłem wszelką wiedzę i wszelkie poznanie. I to jest, gdzieś to się wszystko zmaga. Oczywiście ja pokazałem skrajności, ale gdzieś w tym wszystkim jakby jest pełnia Boża. Troska o dobrą, zdrową naukę i dacie możliwości Bogu, żeby działać przez każdego z nas. Kiedy tak mówi się o Duchu Świętym, to jest takie zawsze kontrowersyjne słowo, tak zwany chrzest w Duchu Świętym. Więc chciałem powiedzieć, co jak ja czytam Biblię, co ja myślę o chrzcie. Ale zanim to postanowiłem sprawdzić w internecie, co to chrzest w Izraelu, jeszcze poszerzyć wiedzę. Więc sprawdzam, wpisuję w Google chrzest w Izraelu. Połowa stron, które wyskakuje, to jest Joanna Krupa wzięła chrzest w Izraelu. Widocznie dużo ma na sumieniu. I tak nam się chrzest kojarzy z czymś, że to jest na odpuszczenie grzechów. Że jak się chrzczę, to muszę wyznać swoje grzechy i mam chrzest na odpuszczenie grzechów. I owszem, był taki chrzest, ale zanim jeszcze dojdziemy do tego chrztu, to w ogóle kultura chrztu, zanurzeń, jakby w Starym Testamencie czytamy słowo zanurzenie, była w Izraelu bardzo obecna i promowana, że tak powiem, przez Boga od początku. I miało to na celu w ten sposób. Pojechał mężczyzna na wojnę, zabił człowieka na wojnie, dotknął trupa, był według słowa nieczysty. Więc musiał wrócić do domu i nie miał się nikogo dotknąć, dopóki się nie oczyścił. Przeszedł przez obmycie, teraz jestem czysty. Mój stan jest inny niż ten, który był przed obmyciem. Tak? Coś było tak, zaszło obmycie i się zmienia. I tych obmyć było mnóstwo. Tych obmyć było mnóstwo, one były jakby praktykowane i one miały też cele higieniczne, ale też takie bardzo praktyczne i też duchowe. I później, kiedy mamy Jana Chrzciciela, to on jakby zrewolucjonizował trochę, zrobił krok dalej i to jest pierwsza znana nam postać, która ona chrzciła. Tak się każdy sam obmywał, nie że ktoś go obmywał, a Jan Chrzciciel chrzcił, on zanurzał tych ludzi. I rzeczywiście jego chrzest, który on czynił, to był chrzest na odpuszczenie grzechów. Czytamy o tym i słuchaj, jakby czytając historię Jana, ale też w Dziejach Apostolskich jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy apostoł Paweł przybył do Efezu. I w 19 rozdziale jest tak, właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przyszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakiś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że mają uwierzyć w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty. A Jan, jak sobie przeczytacie, głosił, że wyjdzie większy ode mnie, któremu nie jestem godzien zasznurować sandałów i on będzie was chrzcił ogniem i duchem. I dokładnie jakby w tej kulturze żydowskiej chrzest to było coś, co jakby oni tym żyli. I słowa, które są już, jakby znali to, im to kulturowo było jakby znane. Ale te słowa, które są użyte w Biblii na słowo chrzest, mówią Było używane też to słowo, jak się mówiło o farbowaniu, tak? Czyli żeby przefarbować tkaninę. I kiedy zanurzało się tą tkaninę w tej farbie i tam ją wymiętoliło, to ona cała do cna, do najmniejszej niteczki zmieniała kolor. Była nagle czymś innym. Jakby forma została ta sama, ale barwa i wnętrze absolutnie było nowe. I w tym sensie to była nowa rzecz, zaszła transformacja. I kiedy ja myślę o chrzcie i myślę o tych wszystkich rzeczach, które jakby Duch Święty robi i ktoś mnie pyta, czy ja wierzę w chrzest w Duchu Świętym, bo i takie pytania były, to mówię, że tak. Po pierwsze jest w Biblii wiele razy napisane, że będzie Jezus chrzcił Duchem i że będziemy ochrzczeni Duchem. Ale co to znaczy? To nie znaczy jakiegoś elitaryzmu, że nagle ktoś jest bardziej niż drugi, tylko to mi obrazuje tą transformację, tą wewnętrzną nową jakość, którą my możemy uzyskać. Te nowe narodzenie, którego każdy z nas doświadczył, jeśli przyszedł do Jezusa i skłonił swoje kolana i oddał mu swoje życie, uwierzył w jego śmierć i zmartwychwstanie. Jest napisane, że taki ktoś może się narodzić z ducha i z wody i każdy z nas to uczynił. Każdy z nas, który przyszedł do niego, nagle ma dostęp do tej wewnętrznej przemiany, do tej całego bogactwa tego, co Duch Święty jest w stanie z tobą i ze mną zrobić. Od zmiany charakteru do darów ducha i nie musi to ze sobą walczyć. Od bycia wolnym człowiekiem, który jednocześnie umie uszanować porządek, który jest na nabożeństwach czy w kościele. Od człowieka, który kocha i jest w stanie udzielać, do człowieka, który jest w stanie też wziąć, kiedy potrzebuje pomocy, bo Duch Święty też jest dla niego, żeby mu pomóc. Duch Święty nie jest po to, żeby rozwiązywać nasze problemy, bo tak jest często stosowane, tylko on jest po to, żeby nas absolutnie przemieniać i uzdalniać do rzeczy, do których wcześniej nie bylibyśmy w stanie zdolni. Zarówno jeśli chodzi o owoce. I wielu z nas nawróciło się nie dlatego, że ktoś im przyszedł i wyłożył teologię, jak należy wierzyć, tylko wielu z nas pierw zobaczyło owoce życia, które były nieadekwatne do sytuacji, w której ktoś się znalazł. Na przykład ktoś był w trudnej sytuacji i widziałeś tą osobę, która się raduje mimo wszystko, nie narzeka, nie klnie na swoich wrogów, jakby z innym człowiekiem. I nagle zadałeś pytanie, ale o co chodzi z tym twoim życiem? I wtedy usłyszałeś, Jezus mnie zmienił. Mogę ci opowiedzieć o Jezusie. Doświadczyłem Jezusa, spotkałem żywego Boga. A wielu z nas to nie ma znaczenia i nawróciło się, bo widziało realnie coś, co jest nie z tego świata. Ja sam jak się nawracałem, to pierwsze rzeczy, które widziałem, to widziałem, jak Bóg uzdrawia i to gdzieś we mnie zostało do dzisiaj, że pamiętam doskonale chwilę po tym, jak doświadczyłem Boga, jak widziałem, że Bóg jest prawdziwy, realny, że rzeczy, które są pisane w Biblii o cudach, o znakach, że to jest prawdziwe, i takiemu Bogu warto służyć. I tak postanowiłem, że po prostu poświęcę Mu swoje życie. Na różne sposoby Bóg jest w stanie dotrzeć i jedno i drugie jest potrzebne. I jedno i drugie i pełnia Ducha Świętego jest nam w Kościele potrzebna. Kościół, tylko który pójdzie tylko w jedną ze stron, to wie, że nie jest ten Kościół, który widzimy w Dziejach Apostolskich. Ciekawe, jaka była sytuacja, gdyby Ananiasz, tylko nie ten niedobry Ananiasz, co zginęło mu się, tylko inny Ananiasz, który na modlitwie usłyszał Ducha Świętego, że ma iść do domu Korneliusza, gdzie będzie Paweł i ma iść mu głosić Ewangelię i nałożyć na niego ręce i go uzdrowić. Jakby pewnie kogoś innego możliwe, żebyśmy listy czytali. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że on tego nie robi i Bóg idzie i mówi do następnego chrześcijanina, próbuje mu coś powiedzieć i ten sobie myśli, nie, gdzie tam? Do mnie Bóg nie mówi, ja czytam Stary Testament, czytam tylko Słowo. Nie ma opcji na takie sytuacje w moim życiu. Wielu by się z nas nie nawróciło, gdyby ktoś nie zareagował na natchnienie Ducha Świętego subtelne lub bardziej jakby bezpośrednie. On jest i działa pośród nas i w ten sposób też chce działać. I to jest trochę, wracając do początku, gdzie to jest trochę życie jak w Starym Testamencie. Tak mentalnie. Że w naszej mentalności bardzo łatwo dojdziemy do miejsca, czy to kompleksów, czy lenistwa duchowego, czy takiego zniechęcenia, czy obrażenia się, że wydaje nam się, że Duch Święty jest dany tylko jakimś wybranym. Że tylko Bóg sobie wyznaczył i oni mają dostęp do tych ciekawszych rzeczy w życiu, do tych ciekawszego rodzaju głoszenia Ewangelii, do modlitwy za chorych. Że Bóg jakiś ma kajecik i mówi, tego lubię, tego nie lubię. I w ten sposób. I to się trochę opiera na niezrozumieniu chociażby w liście do Koryntian, gdzie jest pierw napisane, że Bóg jest dawcą darów, ale zaraz później jest napisane, starajcie się o nie. Więc to jest tak troszkę, i jest kajecik, podejrzewam, ale jest też patrzenie, kto rzeczywiście chce i pragnie. I kiedy spojrzymy sobie na to, co Jezus woła, mówi, kto wierzy i kto pragnie. niech przyjdzie, a z jego wnętrza popłyną wody, źródło wody żywej, z którego każdy, to ja już dopowiadam, będzie mógł korzystać. Popatrzcie, że jak Jezus nawołuje i mówi o Duchu Świętym, to nie mówi o tym, że to przyjdzie to coś, co was będzie, nie wiem, tylko dla was, będzie dla was, tylko mówi nie, zamienię was w źródła wody żywej, że ten Duch Święty będzie w stanie być was źródłem, z którego wy będziecie w stanie udzielać tym, którzy nie mają dostępu do żywej wody. To jest coś, co Duch Święty chce zrobić z każdym z nas na różne sposoby. Poprzez owoce, poprzez dary, poprzez bycie adwokatem, poprzez bycie pocieszycielem w różnych sytuacjach życiowych. To jest Jego dzieło w nas, które chce robić. A warunki są tylko dwa. Ani żaden tytuł, ani ci, co próbowali pieniędzmi, też nie radzę jakoś się wkupić w łaski Boże. Warunki są podane tylko dwa. Czy pragniesz i czy wierzysz? Czy pragniesz być źródłem wody żywej i czy wierzysz, że to jest dla każdego? Bo to prorokował Joel. Piotr wyjaśnia, że wyleje swojego ducha na każde ciało. To jest jakby druga, kolejna rewolucja. Pierw zbawienie, które jest dostępne z łaski dla każdego i chwilę później Duch Święty, który wcześniej był tylko dla wyjątkowych osób, jest dany absolutnie każdemu. I to jest pięćdziesiątnica, którą możemy żyć, którą powinniśmy żyć. Transformacja wewnętrzna, zmiana jakości i wpływ na tych, którzy Chrystusa jeszcze nie zdążyli poznać. Źródło życia w tobie. Więc pytanie jest, czy pragniesz i czy wierzysz? Amen.